6, 10, 12. Sześć, dziesięć, dwanaście zaprasza na Zew Cthulhu, łachmany króla.
I czy tutaj zostały jakieś pomieszczenia jeszcze do sprawdzenia, czy to było ostatnie?
Są jeszcze pomieszczenia, które są takimi pomieszczeniami w cudzysłowie mieszkalnymi, czyli to są cele mnichów. Tych celi jest o wiele więcej niż piątka. I ewidentnie o wiele więcej tutaj było. Kiedyś tych mnichów mieszkało, ale no, widać, że upadł on i nie był utrzymywany ten klasztor. Pewnie czas jego świetności minęły, no a teraz to już na pewno.
No myślę, że i tak tutaj spędzimy noc. Ja po prostu, póki mamy siłę, sprawdzić, przeszukał co się da. Może znajdzie się jeszcze jakieś racje gdzieś, albo cokolwiek sensownego i rano idziemy, nie? No to tak też zaczynam tam chodzić, szukać.
Więc w samym budynku już niewiele więcej jest do znalezienia. Okolica jego nie prezentuje nic. Wygląda na to, że jakby jest jakaś ścieżka, która prowadzi jeszcze dalej na górę, ale zdecydowanie był to ostatni punkt podróży tutaj, jakikolwiek, ktokolwiek mógł wykonywać, więc macie mniej więcej wskazówki, gdzie dalej iść, który przekazał wam Shiva, no ale w tym miejscu to no nie będę was tutaj przetrzymywał, no nic tutaj już więcej nie.
To jestem w miarę osłonięty, chyba noc w miarę łaskawa była, Oliverze.
Nie wiem.
on już jest w stanie takim...
Pytanie, czy dalej mam tą karę, czy dorzutów?
No, zrób sobie test na kondycję.
Boże czas. Może ty mieli jakieś medykamenty?
Wiesz co, nie jestem pewien, czy byś
chciał... Ja nie ruszę nic z tej swoją.
3.
0-3.
Cudowne zmartwychwstanie.
Oliwerski, ta aura tego Buddy, reinkarnacja czy coś.
O właśnie, może pod wpływem...
Może ten Giuseppe w tobie się zreinkarnował.
Po raz pierwszy od kilku miesięcy nie miałem koszmarów, bo śnił mi się Budda świetlisty. O! Podoba mi się ta wizja.
Może ten Giuseppe się w tobie zreinkarnował.
Zapach gniących trupów.
Może zapach gniących trupów.
Zemdlałeś i
tak jak zepsuty makaron.
Dobra. Więc opuszczacie klasztor. I udaje się, że tak naprawdę teraz mnie znany trochę. Wiecie, że musicie udać się na do jednej grani i następnie skierować swoje kroki na wschód i wejść w jedną z dolin, o której wam powiedział Shiva. I tak też robicie. Podróż no jest nad wyraz męcząca. Kiedy dochodzicie do tej grani, patrzycie na dwie strony. To miejsce, z którego przyszliście i na drugą stronę, gdzie ciągną się po prostu bezgraniczne pustkowia górskie. Jest to niesamowicie zachwycający widok, ale tak przerażający, że jesteście tutaj sami i nie ma żadnego śladu życia. Ostatnim śladem życia to był właśnie ten klasztor, że no po prostu boicie się. Oliver pod przykrywką dowcipasków i tak dalej stara się utrzymywać dzielną twarz, ale chyba nawet on w obliczu tego bezkresu, tej szarzyzny, tego palącego słońca, braku tlenu do oddychania, braku jakiegokolwiek oznak życia tutaj, a gdzieś nawet w środku chyba jego serca coś się łamie na temat przyszłości tej wyprawy.
Bez Brendy to na pewno.
Udajecie się w kierunku doliny, o której wspominał Shiva. Musicie spędzić jeszcze jedną noc na zboczu i podobnie jak poprzednio znajdujecie jakieś miejsce, które niestety jest trochę bardziej narażone na wiatr, które nocą trochę cichnie i jest lekki spokój, dzięki któremu możecie zasnąć nieco lepiej. Rzućcie sobie test na kondycję też.
0,3.
Nie.
16.
Czyli znowu minus 9.
Co mnie pyta?
Oliver, ty przed snem po prostu wpadasz znowu w panikę duszności i masz wrażenie, że kurczę, chyba tutaj umrzesz. I nie jest na pewno budujące. Natomiast gwiezdna noc w momencie, kiedy wiatr ustał, wyjście przed namiot, w ten mróz, który po prostu przeszywa do kości, ale spojrzenie w nocy, kiedy księżyc oświetla szczyty wokół was, to jest po prostu widok, którego nic w świecie piękniejszego nie widzieliście. To jest naprawdę coś niesamowitego. Jesteście sami, dziesiątki kilometrów wokół was nikogo nie ma. Nic się nie rusza. Jest ciemne niebo, tak jak powiedziałem, księżyc, który oświetla waszą okolicę i na pewno jest to chwila do zadumy nad przyszłością tego wszystkiego. W momencie, kiedy już skończycie obserwować, dopijacie resztki herbaty, jecie resztki jedzenia, udajecie się na spoczynek, macie niesamowite sny, które są po prostu w kontraście do koszmarów, które mieliście. One gdzieś na granicy koszmaru rzeczywiście są, ale one są w jakiejś mierze niesamowite i po raz pierwszy macie takie sny i chyba rzeczywiście brak tlenu, bo miesza już we łbach, ale gdzieś ta wizja króla w żółci z tego koszmaru powoli zmienia się w ten zachwyt jakiegoś niesamowitej istoty, która patrzy na was i do której chyba wydaje wam się, że sami zaczynacie dążyć sami z siebie, nie wiedząc o tym. Ten pościg za Quorym zamienia się poszukiwanie może samego siebie w tym wszystkim. Gdzieś jakieś takie myśli wam może przechodzą. Natomiast ta noc jest inna niż wszystkie. Kolejnego dnia budzicie się zmarznięci. Tobie nie wyszedł test na kondycję. Znowu jesteś przemarznięty. Jednak gorączka nie ustąpiła na długo, więc nadal cię trzyma. Po krótkim posiłku zbieracie manatki i udajecie się dalej. Po kilku godzinach podróży znajdujecie rozwidlenie właśnie na dwie doliny i skręcacie w to, o której mówił Shiva. I po jakimś czasie docieracie do niesamowitego miejsca. Ponieważ w tym ostatnim zakątku świata, do którego dotarliście, znajdujecie dolinę, w której ściany są pokryte czerwienią. Słyszeliście legendy o miejscu, w którym właśnie miał zginąć demon Balmo. I widząc to miejsce, wiecie już, dlaczego ludzie tak o tym mówią. Całe ściany po jednej stronie tej doliny, na odcinku około, tak na około setek metrów, pokryte są czerwienią, taką ochrą. I podłoga doliny też niesamowitej, też jest to takie dosyć przeszywające. Jest sporo czortenów tutaj, które wszystkie co do jednego są zniszczone. Ten symbol krajobrazu Nepalu, który widzieliście wiele razy i którego nie widzieliście już od dni, tutaj pojawia się nad wyraz po prostu w dużej ilości. I ta ściana, która jest w tej czerwieni, pokryta jest dziesiątkami otworów do jakichś jaskiń. Cała ściana jest pokryta też, jak się dłużej przyjrzycie, stopniami, drabinami. Wygląda tak, jakby jakieś plemię tutaj musiało kiedyś żyć. I rzućcie sobie test na nasłuchiwanie.
Nic nie słyszę poza wyciem wiatru.
Nasłuchiwanie. Co, ja bym spróbował się sforsować.
Ale... 19 na 30.
No to może nie wiem, czy jest, ale dobra. Ja już powiedziałem.
Nie wiem, jakby forsowanie miało to wyglądać.
Widząc te wszystkie jaskinie i pamiętając sobie o notatniku, skupiam się na czwartej jaskini.
Na czwartej jaskini?
Tak, no to co tu jest napisane w pamiętniku jego. To się patrzę w tamtą stronę i na tym się skupiam.
Tych jaskini są dziesiątki, więc ciężko będzie określić, która jest czwarta.
A, okej. Okay. Nie jest tak łatwo, okej.
Okay. Nie.
Czyli 15 na 30.
Ściana ma cała pokryta do czerwieni i tak dalej, ma około 100 metrów wysokości.
Dobra, no to nic nie jest w takim razie. Skoro i tak już to jest sredstwo.
Więc to by się udał.
Uh-huh.
Słyszysz dźwięk. Takie uderzenie, bardzo niskie. Na początku wydawało ci się, że to wiatr zawiał i nie zwróciłeś na to uwagi, ale po minucie znowu to słyszysz. I brzmi to jak jakieś takie bicie w jakiś taki bęben. Potem się zastanawiasz, że brzmi to trochę jak jakieś bicie serca. Takie regularne, rytmiczne. które powtarza się mniej więcej z minutowym interwałem. Aha, więc to jest to. Ten dziwny dźwięk.
No mówię kompanom, znaczy pytam, czy słyszą ten dźwięk. Jakby.
Nie słyszę, ale o czymś takim pisał ten, zakładając, że to był Giuseppe, to Giuseppe o tym pisał.
Mhm. Jaki Giuseppe?
No ten od tego pamiętnika. No w każdym razie ktoś to napisał. Słyszalny jest głęboki, regularny hałas. A ziemia wydaje się lekko drżeć. Porusza się w rytm mojego serca. Myślę, że jestem bliski paniki.
On jest napisane, co on z tym zrobił, albo... Co to było?
Del Negro nalega, aby się opuścili to miejsce i zgadzam się. W chwili, gdy to pisze, pakuje wszystko i zamierza czuwać całą noc. Ale nikt z nas nie wyjedzie, co zrobiłeś... I to już zaczyna się ten bełko. Co zrobiłeś w snach? Widziałem potwora, korzeń wszelkiego zła i rzeczywistość, koszmary. Ale wcześniej jest napisane. Po raz pierwszy weszliśmy do Drachmar, a na ścianach jest pismo z rysunkami. W czwartej jaskini z cienia obserwowało nas stworzenie całkiem nieruchome. Co was? Coś wam mówi to słowo w ogóle?
Nic.
Kiedy go zobaczyłem, oddalił się cicho, wtedy zobaczył go Del Negro, krzyknął i podniósł broń, ale go powstrzymałem. Powiedziałem, że to musiał być mnich albo nawet jeden z stragarzy, ale on w to nie wierzy. Jest teraz bardzo czujny. Nasz przewodnik opuścił nas w nocy. Poszliśmy tam dzisiaj ponownie i znaleźliśmy świeże odpady, a także ludzkie szczątki. Były to szczęki, które, jak sądzę, zostały pozbawione ludzkich zębów. No i teraz o tym dźwięku słyszalnym. Ty widzę tu gdzieś pismo z rysunkami, nawet oddali je na ścianach?
Nie.
Myślę, że znalezienie Quarry'ego na tak dużym obszarze będzie iście karkołomnym wyczynem, panowie.
A ja zaczynam myśleć, że wręcz odwrotnie, jeśli pójdziemy za tym dźwiękiem, który doktor słyszał, myślę, że tam będzie.
Jakim dźwiękiem?
Doktor wspominał, że coś słyszał.
No tak, ale ja słyszę tylko w wycie wiatru, także doktor musi być w takim wypadku naszym
przewodnikiem. Czy potrafię powiedzieć, skąd dobiega dźwięk?
Nie.
Nie.
No to...
Cóż.
Jest to tak niskie, jakby wiesz, z ziemi jakby się dobywało.
No, trudno byłoby to JP zrealizować.
Jaka jest pora dnia? Zdążymy, że dzisiaj coś przeszukać?
Jest południe, macie może za 2 godziny słońca może. Natomiast w momencie, kiedy... Tak jak powiedziałem, ta ściana z tymi jaskiniami, ona jest czerwona na odcinku kilkuset metrów. Natomiast w momencie, jak schodzicie do tej doliny, to zakładam, że nie stoicie w miejscu, tylko kawałek dalej wyjdziecie. Nawet jeżeli nie podchodzicie do tych jaskiń, to znajdujecie miejsce, w którym zauważacie jakieś śmieci. I znajdujecie jakieś odpady po prostu po jedzeniu, po jakimś biwaku, jakieś puszki po sardynkach, tego typu rzeczy. I też zaraz obok tego jakiegoś starego, to widać jakieś miejsce, gdzie najpewniej ogień się palił i tak dalej. Jest taki większy głaz, który jest stosunkowo płaski, na którym można usiąść. I nawet pewnie miejsce, żeby w śpiworze wygodnie się położyć. Natomiast na tym kamieniu znajduje się jakieś takie dziwne odbarwienie, które w perspektywie tej czerwieni wokół to wygląda trochę jakby po prostu to była ten kolor, ale nie wydaje się wam, więc jeżeli ktoś ma biologię albo medycynę.
Biologię i medycynę. Dobra, medycyna więcej. 38 na 50.
Mogę określić tylko kolor pod kątem malarstwa.
Wydaje ci się, że jest to zaschnięta krew. Która jest już dosyć stara. Jest już to dosyć, no, może nie wiekowa, ale jest tutaj od tego czasu, jak ci się wydaje, patrząc na puszki po sardynkach, od tego czasu, kiedy ktoś tutaj robił właśnie, obóz. Natomiast sam fakt, że plany są takiej wielkości i wychodzi na to, że krwi tutaj było trochę. I źródłem było jakieś jedno miejsce.
Jest to dość dużo krwi? W sensie tak z jednego człowieka, czy?
Nie, może nie całość z jednego człowieka, bo to byłoby sporo litrów, ale tak, no że... taka gruba warstwa, którą jakimś nożem czy czymś ostrzejszym jakbyś podniósł, to takie, wiesz, takie odłamki możesz zeschniętej krwi zdjąć z kamienia.
Przerażające. No cóż, na pewno znajdziesz miejsce, w którym zarówno Quarry, jak i reszta ekipy obozowali.
O tej pamięci też może być w tym pamiętniku, o ile w tym szaleństwie jest coś, co może być sensowne. Nie to było. On był trochę daleko, rozmawiali, a kiedy rozejrzał się na mnie oczami, uderzyłem go jeszcze raz i jeszcze raz, tak długo upadał, patrzę na niego, teraz byli wściekli, co zrobiłeś, zmarnowane. Nienawiść, co zrobiłeś, ale jak on mógł mieć znaczenie, czy on był białym akolitą, nie co zrobiłeś i już pełkot.
Znaczy on leży wciąż rozłożony przede mną zakrwawiony kawałek mięsa. Mamy jeszcze czas? Światło? Słońce?
To ja powiedziałem, macie może z 2 godziny. Może światło, nie słońce. Jesteście w dolinie, więc...
Nie wiem, czy jest sens gdzieś tam głębiej wchodzić, ale... Nie wiem, co możemy
ściągnąć. Jesteście teraz na środku tej doliny, która jest usiana mniejszymi, większymi kamieniami, głazami. I jesteście zupełnie na widoku. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, znajduje się kilkadziesiąt jaskiń z możliwością wejścia do nich. Natomiast co w nich jest i czy są one bezpieczne?
50-50.
Mnie tutaj zastanawia, bo czytam ten dziennik. Jest napisane, wyruszamy z punktu odniesienia na mapie Ancalone. Rozdzielamy się. Ja prowadzę jedną grupę, by wspiąć się przez suchą dolinę. Del Negro bierze drugą, na drugą stronę grzbietu na południe. Staramy się to sobie...
No wyście wzięli tą północną drogę.
To myślę, że to już mamy przebyte i to jesteśmy teraz, że to co znaleźli, to jest to, nie? To było wcześniejsze już, mi się wydaje.
Znaczy, zastanawiam, tutaj jest, tylko że tutaj jest cały czas wspomniane o dnie doliny pomalowanym na czerwono. Na pomarańczowo. Coś takiego widzieliśmy po drodze?
Jesteście w tym miejscu.
No jesteśmy w tym miejscu.
Tak.
Bo cały czas się skupiłem na tych czerwonych ścianach.
A nie, no przepraszam.
No, ja to skojarzyłem z tym, ale...
Kolor, on pewnie jak spływa razem z...
Zachodem
słońca. To jest naturalne. Nie, w sensie, wiesz, to jest jakiś naturalny barwnik po prostu musi być. Tak, też myślę, że to jest naturalny barwnik, ale... Podejrzewam, że spływa na dno...
Najbardziej naturalny ze wszystkich możliwych.
Tak.
Może... W tym miejscu rozkładamy obóz, czy nie? Bo jeżeli tutaj zostajemy, ja bym się skupił, gdzieś spróbował nawet z daleka trochę podejść, ale przez te 2 godziny skorzystać z tego światła i spróbować namierzyć jakimś cudem tą jaskinię, o której oni piszą. Gdzieś może jakieś ślady będzie widać, ale na razie nie ma
żadnych znaków szczególnych. Czwartą, równie dobrze może to być czwarte od dołu, czwarte od góry, czwarte od lewej, czwarte od prawej. Czwarta, którą w ogóle przejrzeli, tak? Więc tutaj...
No to też prawda.
Nie mamy na to teraz czasu, natomiast też nie uśmiecha mi się siedzenie tutaj na środku tego wszystkiego na widoku, bo wydaje mi się, czy jakby te wzgórza miały oczy i bardzo mi się to uczucie nie podoba. Może gdzieś się tutaj skryjemy, nie wiem, pod jakąś skałą, za jakąś skałą.
Rozglądasz się, czy jest jakieś miejsce, kawałek gdzieś wyżej, dalej, żeby na spokojnie móc obóz zrobić.
Gdziekolwiek musielibyście wyjść z doliny, to po pierwsze.
Na co nie mamy za bardzo czasu.
Nie macie za bardzo czasu. Są większe kamienie jakieś, które oberwały się gdzieś wyżej i tutaj spadły przez całe wieki. Ale żaden tak naprawdę nie da wam schronienia przed widokiem, jeżeli cokolwiek jest w tych jaskiniach.
Samych jaskiń też mi się nie za bardzo uśmiecha.
Czy mi się trochę udziela też teraz nastawienie Olivera i wolałbym jednak być trochę dalej od tych jaskiń, więc może w miarę możliwości chodźmy dalej od tych jaskiń i mimo wszystko ustalmy warty. Może to jest głupie, ale trochę mi się udziela na screen Oliverze.
Jest tutaj coś, co wyczuwam jeszcze. Jak doktor wspomniał o tym biciu,
jakimś dźwięk, jakichś nadnaturalnych, nienaturalnych dźwiękach.
Aż mi ciarki przeszły.
Tak czy inaczej musimy gdzieś tu rozbić obóz. Doktorze?
Rozbijmy obóz.
Ale tutaj?
A gdzie?
Nie wiem, doktor był na wojnie. Ja pierwszy raz jestem w górach.
Po prostu kawałek dalej od, na ile się uda, od tych jaskiń, żebyśmy w miarę szybko mogli zauważyć jakieś zagrożenie.
W środku nocy?
Powiem tak, w środku nocy podróżowanie po tej dolinie będzie ciężkie.
Nie mówię o podróżowaniu, przez te dwie godziny w miarę możliwości się oddalić i rozłożyć obóz, ale żeby w miarę możliwości mieć to na widoku. Nawet jeśli w nocy będzie mało co widać, o ile w ogóle coś, ale mieć tą, chcesz sama świadomość, że jest szansa cokolwiek dostrzec.
To dosyć duża dolina, więc cokolwiek będzie, to będziecie mieli to na widoku. Mm. Ale jeżeli chcecie się ukryć, to no, jesteście, jest łysą, nie?
Tak, nie ma jak się obić, ale w miarę możliwości dalej od jaskiń.
No to możecie wykorzystać resztki czasu, które macie i wycofać się z doliny. I ryzykować po prostu podróż częściowo po zmroku.
Nie.
Ja bym się oddalił.
Tyle ile możesz, tak?
Tak. Jeżeli wiesz, no mamy dwie godziny światła, no to oddaliłbym się na godzinę od ściany i drugą godzinę poświęcił na rozbicie obozu. To coś wydaje mi się
też widziałem.
Win-win scenariusz.
Okej, dobra.
Żeby rzeczywiście nie być pod tą ścianą i tak nie straszyć
Olivera. Oliver jako pierwszy zostanie na warcie.
Gorączko jest Oliver.
Wiesz, to jest wcale, wbrew pozorom to nie jest takie głupie, bo lepiej, żeby wziął wartę teraz, kiedy teraz, niż na przykład, nie wiem, o 4:00 nad ranem.
Tak, jeśli obudzi zlany potem. Tak.
Wiesz jak to jest.
Wiem jak to jest.
Dopóki nie usiądziesz, to można zapierdzielać, tak? Ale najgorzej to jest po prostu usiąść, bo wtedy już nie wstaniesz. Tak.
Wiesz jak to jest. Pod czerwoną ścianą w górach.
W Nepalu.
Kerkonosze.
Izery.
Gettonosze? Usłyszałem.
Widziałem kerkonosze. Dobrze, więc to rozbijacie ten obóz. Znajdujecie jakieś miejsce, gdzie trochę mniej wieje. Ogólnie w dolinie jest tak trochę lepiej niż to podczas tej ostatniej nocy. Natomiast
tak myślę, czy w ogóle jest potrzeba, żeby nam Oliver pomagał. Jest nas trójka, możemy z tą wartami podzielić, a niech sobie odpocznie.
Tak mi odpocznę.
Tylko propozycja.
Będzie rzuć na kondycję.
Dobra. Kto ma największą moc?
No, ho, ho, ho.
60.
Ja.
50.
80.
Okej. Okay. Dobra, więc...
Olivierowi się otwiera trzecie oko.
Macie... znaczy tutaj te koszmary wracają i tak dalej, natomiast wy macie dosyć niepokojące sny. Ty masz, tobie śni się, że masz wrażenie, że widzisz miejsce, przy którym byliście niedawno i dwóch mężczyzn obserwujesz z dala, przy czym jeden popycha drugiego, chwyta za kamień i rozbija mu głowę. I uderza go dosyć rytmicznie kilka razy w twarz, po czym wyciąga duży nóż i zaczyna go rozpruwać. Następnie no, jest to straszne oczywiście, ale straszniejsze jeszcze jest to, że w tle widzisz jaskinię, z których zaczynają wychodzić jakieś cienie, które powoli kierują się w stronę tego mężczyzny. I budzisz się z krzykiem przerażenia. Więc te. Dobrze, teraz ty. Jesteś w jakimś ciemnym pomieszczeniu, gdzieś jakimś ciemnym korytarzem, czy w jaskini, nie jesteś do końca pewien, ale nagle czujesz, że coś stara się ciebie znaleźć. Przylegasz do ściany i czekasz z przerażeniem i twoje serce zaczyna bić coraz mocniej, starasz się je zagłuszyć jakoś rękami, masz wrażenie, że cokolwiek ciebie śledzi, słyszy, to bicie serca, które w twoich uszach staje się być coraz głośniejsze i czujesz, w jakiś sposób czujesz, że w tej ciemności coś się porusza, coś się przesuwa, coś się ociera o ściany i stara się ciebie znaleźć. W jakiś sposób to coś swoimi myślami chwyta cię za serce i czujesz, że jest ono, zatrzymuje się i ci ściska je w jakiś niesamowity sposób, także padasz na kolana bez tchu i budzisz się z przerażeniem. Rzućcie sobie na trudny test, nie, wy tylko ci, co mieli koszmary, to teraz test na moc trudny.
51, na zwykły by weszło, trudny nie wyszedł.
Nie weszło.
Dobra, więc z wielkim przerażeniem budzisz się i jakoś dajesz radę się uspokoić i zasypiasz. Ty do rana już nie będziesz mógł zmrużyć oka. Mhm. Pytanie, którą miałeś wartę? Pytanie.
No to nie było ustalone. Ja z nas czterech możemy rzucić, mogę kaczurką rzucić.
Zakładam, którą, że... wartę. No, dobra.
Nie ma Oliver, pierwszy, rzucaj. Trzeci. No to Clyde drugi, a ostatni.
Okej. Okay. No to już do rana, to już właściwie...
No, mówiłem, z profesorem, to już nawet nie budziłem.
Tak, z doktorem już właściwie możesz zostać. Czy go nie budzisz?
Wiesz co?
Jesteś zmęczony. Nie, właśnie musiałeś go obudzić, bo poszedłeś spać, tak?
Nie.
Więc budzisz w połowie jakby tej resztki snu, które miałeś.
No to oczywiście.
I spędzasz ten świt już z doktorem. Natomiast no, ciebie wrzaski towarzyszy, znaczy właściwie to jednego towarzysza tutaj wybudziły cię ze snu trochę i nie byłeś z tego zadowolony, poszedłeś dalej spać. Ale że sam miałeś swoje koszmary, to...
Tak. A już, jak już potem robiliśmy razem wartę, no to...
Przeżywam trochę chleba. Wkładam sobie do uszu i
No to śpię dalej. Mówię o tym śnie, na pewno. I to, co chleb, mówiłem...
Chleb z miodkiem.
Tak, to co mówiłem, to co podejrzewałem, tak, to jest plama po tym, co tutaj zabił, to mi się śniło. To się wydarzyło. Pamiętam, z których jaskiń, czy ze wszystkich jaskiń widziały były te cienie?
Ze wszystkich.
To mi się bardzo nie podoba. Ze wszystkich jaskiń wychodziły cienie.
Cienie nie chodzą.
Ale tak, we wszystkich jaskiniach widziałem, że wychodzą cienie, czyli w sensie coś wychodziło, co rzucało cień. Tu jest pisane o czymś, co to jest cocowa, czy cokolwiek. Teraz jakbym się chciał skupić i wymyślić nawet na okulce, cokolwiek byś w stanie to powiedzieć.
Rzuć sobie na ekstremalny. Na ekstremalny to jest zawsze coś wyjdzie.
No nie.
No nie.
A jaki? A trudny wyszedł ci?
Nawet zwykły mnie wszedł.
Okay.
No. Po prostu tak siedziałem i skupiałem się, myślałem, próbowałem sobie... co to jest? Co to jest cocowa? Nie. Doktor, coś musisz wiedzieć. Czym cię myślisz cocowa?
Co?
Jaka soba?
To jest mniej więcej nasza reakcja.
Dobra, więc jest poranek i ty o poranku wróć sobie test na słuchiwanie.
Na słuchiwanie.
ile mam maskowania?
Ogłoś.
97.
To ten chlebek z miodem.
Nie mogę wyjąć.
Jeszcze nabawiłeś się infekcji ucha. Na tej.
Dobra, rzućcie, reszta chyba. Się budzi i rzućcie na...
Ja w sumie nie spałem. 62, no
czy ja się wyspałem i mam dalej kary, czy nie mam kary?
Rzuć na test na kondycję, żeby się przekonać.
99.
82, czyli mam pogłębioną, czy...
Że co?
Nie weszło mi, czyli zwiększyła mi się ta kara?
Nie.
Bardzo mu nie weszło.
Nie, zwykła, zwyczajnie mi nie weszło. I co teraz na nasłuchiwanie, tak?
Mi nie szedł na nasłuchiwanie.
Dobra.
Wszyscy jesteście głusi i umrzecie.
Też jestem głuchy.
I on sobie grzebie nożem w uchu, żeby wygrzebać ten
chleb. Taką kosą, co zajął małeś to.
No, takie...
Nie, ale jeszcze się nie zabijaj.
Doktorze Lok, to jest niebezpieczne.
Co?
Niebezpieczne to jest! Nóż, ucho!
No.
A czy Clyde coś słyszał?
Nie wiem, jaki Clyde ma nasłuchiwanie.
Clyde spał.
Nie pomagasz.
Clyde ani jednego koszmaru jeszcze.
Nie. Co nie?
Clyde w ogóle nie wiadomo.
Ja tu jestem.
On jest z nimi w zmowie. On jest z nimi w zmowie.
Ja
mu nie płacę za koszmary, więc ich nie ma.
Ja mu mówię, Clyde jest w zmowie z tamtymi, on nas tu prowadzi na rzeź.
A co, szybkie śniadanie?
Co?
Śniadanie!
Chleb z miodem.
Chleb z miodem.
Doktorze, chleb gdzie jest?
Zgubiliśmy chleb.
Już. JP, widziałeś chleb?
Nie.
Cały chleb mam w uszach. Cały. Cały do końca wyprawy. Wszystko tak, chleb nałożyłem w ucho.
To bardziej takie suchary niż chleb.
No, jemy i idziemy. A dokąd idziemy?
Gdzie właśnie idziemy?
Gdzie mamy Drakmaru czy do jaskini?
Chyba znaczy szukamy... W sumie jedno i drugie są same, powiedział.
No, szukamy jaskini.
Jaskinie to jest Drakmar?
Cała dolina.
Cała dolina to jest Drakmar?
Tak, bo przypuszczał.
Szukamy chyba konkretnej jaskini, w której znaleźli to coś.
To coś? Tak.
Po raz pierwszy weszliśmy do Drakmar, a na ścianach jest pismo z rysunkami w czwartej jaskini z cienia blebleble.
Okej.
A nie, to w czwartej jaskini ich obserwowało, tutaj jest napisane stworzenie, ale my nie szukamy stworzenia. My nawet chcemy być bardzo daleko od stworzenia, JP.
Nie idź do czwartej jaskini.
Nie idź do stworzenia, już raz się spotkałeś?
Czwarta od lewej, czwarta od góry, czwarta do... Wszystkie czwarte
omijamy.
Omijacie co czwartą. Znaczy nie, omijacie co czwartą.
Nie, omijamy co czwartą.
Losowa jaskinia, tak.
Idziemy do pierwszej, a potem byle nie do czwartej.
Dobrze.
Czyli znowu idziemy godzinkę do jaskiń, omijając wszystkie cienie. Mhm. I idziemy do pierwszej jaskini.
To niepokoi mnie mój sen, że w każdej jaskini ten cień widziałem. Więc nie wiem, czy omijanie.
Jak będziemy się bać znów, to dokąd dojdziemy?
Ja tak zapytam, czy poza tymi chlernymi jaskiniami jest jeszcze jakiś punkt charakterystyczny? Nie wiem. Wielka wieża na środku. Czy
czerwona ściana?
Cokolwiek...
Wiem, że dzisiaj pominąłem istotny aspekt narracji, ale akurat...
Ja się pytam dlatego, że Oliver bardzo nie chce iść do jaskini. Dlatego to jest tak jeszcze po tym śnie z tą jaskinią, to jaskinie są złe. Co dobrego w historii ludzkości spotkało człowieka w jaskini?
Wynalazł koło.
W jaskini?
No nie wiem, no. Nieważne.
JP naprawdę myśli, że człowiek pierwotny...
To, co dobrego człowieka w jaskini spotkało, to, że wyszedł z jaskini. To nawet ja wiem.
Doktor to wie.
Dobrze. Ale niemniej, żeby z niej wyjść, trzeba najpierw do niej wejść.
Musimy iść do jaskini. Idziemy do pierwszej jaskini. Dalej opatrzności.
Tam nie chce.
Walimy do jaskini.
Dobra. Chodźmy do jaskini.
Pytanie, czy składacie namioty i wszystko i zabieracie ze sobą, idziecie?
Pytanie, czy jest sens?
Nie ma sensu.
Tylko nas będzie spowalniało w ucieczce.
Zostawiamy.
Lubię twój tak myślenie.
Zostawiamy to, no bo nawet jak wyjdziemy ze skini, to znowu będziemy chcieli być jak najdalej, no, więc godzinę drogi. No.
Dobrze, więc zostawiacie namioty.
Zostawiamy namioty.
Co bierzecie? Czy wszystko inne bierzecie po prostu, tylko namioty zostawiacie?
Uzbrojenie na pewno.
Sprzęt do wspinaczki, broń, trochę żarcia, żeby...
Światło.
Okay.
Ty w sumie...
Wszystko oprócz namiotów, śpiworów i kuchni. Mhm.
No tak.
Suche żarcie i całą resztę bierzemy.
Czy mam wrażenie, że nam to zginie?
Myślisz, że ktoś nam to ukradnie?
Polacy.
Nawet tutaj.
W 29.
Ukradnie wam drugą ekipę wrócona przez innego mistrza gry po prostu. Intruzji innego wymiaru.
Intruzji innego wymiaru.
Tak będzie.
Prowadzenie Paweł Niziołek.
To jest Paweł Niziołek.
Tylko Jacek rozumie.
Pozdrawiamy Pawła Niziołka.
Pozdrawiamy Pawła Niziołka.
Dobra. Więc w momencie, kiedy udajecie się w kierunku tych jaskiń, słyszycie jakiś dźwięk. Nie jest to ten sam dźwięk, jest to inny dźwięk. Nie, też nikt w jaskini nie odpalił żadnej techniawy.
Nasłuchuję skąd.
Z dala od tego wręcz powiedziałbym, że jak zbliżacie się do jaskiń, to słyszycie coś na kształt jakiegoś płaczu, westchnień, jakieś takie dziwnie ludzko-nieludzki dźwięk. I wydaje wam się, że dochodzi on z jakiejś jednej konkretnej jaskini przed wami.
Nasłuchuję.
Może rzut na nasłuchiwanie w tej chwili nie ma sensu, bo potraficie jakby znaleźć azymut w kierunku którejś z tych jaskiń może to docierać. Mhm. Więc w końcu znajdujecie miejsce, z którego wam się wydaje, że ten dźwięk dociera, jest on rzeczywiście bardziej wyraźny. Dociera on gdzieś bardziej z góry, więc musicie udać się. Tak jak powiedziałem, jest to seria głównie kamiennych schodków, które są, jak to oczywiście w Nepalu i w innych takich ciekawych miejscach, bardzo wąskie, tak jak można sobie zrobić je w stoku zbocza, czy góry, czy kamienia, czy czegoś. Więc jakby to no, spodobało, że nie macie tych wszystkich super obciążonych plecaków, a zostawiliście część, to może będzie łatwiej, rzućcie sobie, jeżeli wchodzicie na górę, musicie to rzucić na spinaczkę.
A sakuluje się, czeka nam.
I minus 10%.
Yeah. I otóż nie.
18 na 20!
Ja bym się sforsował może na sali właśnie jakiś tam idę woli, jakiś tam
zejdę oczko szczęścia i czekanem. Wejdzie.
Dobra.
Ty ja właśnie, ja się uleczyłem znów.
Dobra, więc jakoś...
Oliver,
to i weszło, tak?
Nie, właśnie tam mówię, chcę forsować na zasadzie tak, właśnie idę gdzieś tam.
Okej, okay, przepraszam, bo myślałem, że mówisz o zużyciu punktu szczęścia, bo...
Nie, to ja zużyłem punkcik szczęścia i niczym rącza gazela.
Dobra, no, to... Okej, okay, no.
Nie. 69.
Umarłeś.
Na 20.
Okej, okay, rzuć sobie test na szczęście.
Przypominam sobie o żonie. Weszło.
Dobra. To w takim razie w ostatniej chwili gdzieś łapiesz się jakiegoś załomu skalnego i rzuć sobie na K3 obrażeń.
3.
Uderzyłeś z całej siły w nogę, tak, że sobie zdarłeś skórę pod samo kolano i rzepka ci tak lekko wybiła. Także czujesz automatycznie, jak ciepła posoka zaczyna spływać ci do buta. I przy jakichkolwiek próbach szybkiego ruchu, czy właśnie skakania, wspinania się, będziesz miał kość karną.
Okej, okay, dobra. Ale tak to właśnie łapię się za to kolano i gdzieś tam jeszcze pojawiają mi się myśl, panowie, bo tutaj coś było zaśmiane, że krew chyba tam na zapach, tam na, ogólnie jak pojawia krew, było mowa, że jakaś tam istota gdzieś tam się zbliża, więc... Albo ja już gdzieś majaczę z zmysłami. Albo mi odbija.
Idzie
prostu, idźmy dalej.
A, idźmy dalej, no to proszę.
Ale bardzo, bardzo skupiam się na otoczeniu, co tutaj gdzieś nie widzę, nie słyszę.
Dobra, docieracie do jaskini, z której wydaje wam się, że dochodzi dźwięk. I nagle zauważacie coś, co mrozi wam krew w żyłach. Ponieważ zauważacie, że z jednej z jaskiń wychyla się głowa. Jesteś w jaskini gdzieś w prawo, już jesteście przy tej, której macie wejść, już macie zamiast wchodzić. Widzisz, że z jednej z jaskini ktoś wychyla się, wychodzi i po tych wąskich półeczkach takich, które są zrobione, idzie w waszym kierunku. Widzisz, gdzieś u góry, na dole, nagle zauważacie, że sporo ludzi humanoidalnych w jakichś takich kożuchach zaczynają wychodzić i słyszycie, że porozumiewają się jakimiś gwizdami takimi. Od dołu też idą w waszym kierunku.
Karabin, to po wszystkich dookoła tak gdzieś
jest ich macham. Dużo. Ale... Natomiast dźwięk dochodzi i lekki podmuch wiatru z tej jaskini.
Co to panowie?
Nie. My się znajdujemy gdzie?
Na wysokości jakichś 80 metrów. Przy jaskini, przy wejściu właściwie już. Także możecie wejść do tej jaskini.
Jak blisko jest najbliższy kożuszny, humanoidalny?
Na razie jest może z 10 metrów od osób? Was.
Nie. A nasza jaskinia? Ktoś się do nas zbliża?
Nie,
czy...
nie.
No to w naszej jaskini słyszymy płacz, tak?
Jakieś takie dziwne siąpanie, takie jakby ktoś właśnie pociągał nosem, krztusił się.
Wchodzę głębiej w jaskinię i czekam.
To idę za doktorem. Mhm.
Jaskinia jest de facto korytarzem, z którego czujecie lekki podmuch wiatru. Więc ona dokądś prowadzi. Pytanie, czy zostajecie tutaj, czy...
Ja czekam.
Okej. To po jakimś czasie zagląda głowa jakiejś takiej humanoidalnej istoty, która wygląda na taką na pół dziką wręcz. Jak tacy, wiecie, jak ludzie tacy prymitywni, nie? I tak wygląda, tylko patrzy w waszym kierunku. I słyszysz, że porozumiewa się z kimś innym, jakimś takim dziwnym językiem, złożonym z jakichś gwizdów, warknięć i tak dalej.
Ja się trochę cofam. Co tu, doktorze, kojarzysz coś takiego?
A mówisz humanoidalna, w sensie...
Jak... Ręce, nogi, no... Wygląda...
Ale nie przypomina to człowieka?
Właśnie, nie przypomina to człowieka, tak? Przypomina człowieka.
Czyli tak jakbyś wziął człowieka, który by się przez rok nie mył, nie golił...
Tak.
I skutkiem tego jest to.
Tak, czy wygląda jak jakiś wczesny neandertalczyk?
Tak, coś takiego, no.
Takie wiesz.
A nie, znaczy nie wygląda na jakiegoś takiego mongoida, nie?
Okay.
Nie jest to zniekształcone, tylko zarośnięte.
Tak, jest bardziej zarośnięty, tak z zaciekawieniem wygląda, jakaś druga głowa gdzieś z boku wygląda i ten jeden, co przed chwilą, on powoli wchodzi do środka i się patrzy w waszym kierunku. Nie wygląda jakoś przerażająco. Jest niski, jest mały.
Ja mierzę w niego cały
ubrany czas. W jakiś właśnie kożuch i ma w ręce jakąś taką włócznię, ale się przygląda do was i coś tam... I widzisz, że się komunikują ze sobą jakimś gwizdem, nie? I po prostu tak jakby czekają na was. pojawia się jeden, drugi i tam zaglądają. Nie to, że nagle, nie wiem, jak głęboko weszliście, nie?
No, jesteśmy, tak nie wiem, 4 metry w głąb.
No to weszło może ze 3 takich i się patrzy w waszym kierunku.
Pokazuje na nas i w głąb jaskini. Okej. Idę w głąb jaskini.
Doktorze, proszę chwileczkę poczekać. Czy wy mnie rozumiecie? Chyba nie mówię po angielsku.
Nie.
Myślałem, że może ich Quarry nauczył albo coś. Nawet doktor się nauczył nepalskiego przez te kilka tygodni podróży z Shivą.
Mam 3 nepalskiego, 1 tybetańskiego procent. To może to nie brzmi jak tybetański.
Jak nepalski?
Tym bardziej nie.
So, ja idę za doktorem, ale...
Ja tu sam nie zostaję.
Ale tak, ale gdzieś tam w miarę możliwości cały czas mam ich na oku i w miarę możliwości jakby coś nas zaatakować, jestem gotowy.
JP, obserwuj tyły. Doktorze, doktor przodem, ja trzymam latarkę.
Świetne. Clyde, masz karabin?
Ma ten znaleziony.
Ten znaleziony.
Trupa.
No
to... Jaki poziom Clyde strzela?
Bardzo dobry.
99.
70.
Dowiecie się w następnym odcinku.
70?
No to można.
Wygenerowałeś sobie tego?
Clyde'a? Nie wygenerowałem sobie Clyde'a, ale 70 to jest największa wartość umiejętności, jaką można tymi szybkimi zasadami dać komuś. Więc dam mu 70.
Umiejętności?
Tajny strzelec.
W ten sposób na szoferowanie zostanie mu jakieś 10%.
60.
No. Zawsze ustrzeli jakąś dobrą ofertę. Dobrze. No to pytanie, co robicie? No, jakby,
no idziemy do jaskini.
Ja świecę.
Okej, okay. Idziecie dalej do jaskini. Wchodzicie do jakiejś takiej komory, która ma kontynuację korytarzem naprzód, ale dwa inne korytarze jakby łączą się w niej, tak jakby wychodziły z zewnątrz, z innych jaskiń. Nie? Więc widzicie, że w tych korytarzach już jest tłumek po prostu takich istot, już patrzy na was i oni między sobą coś mówią, pokazując na was palcami. Coś tam mówią, więc jakby są wyjątkowo podekscytowani was widząc.
Świecę im po oczach. Widać dzikie, bo boją się światło.
Ja gdzieś patrzę się przy okazji, jak tak się rozglądam i tak patrzę na nich, czy gdzieś na ścianach są jakieś rysunki, coś takiego wspomniane, to co było?
Tak, są jakieś zdobienia, ale w tej chwili no, ciężko jest ci objąć to i nie masz...
Co to, Oliwierze, poświęć na chwilę na ścianę. Tak cały czas idąc gdzieś tam staram się cokolwiek zauważyć tam.
Nie, nic co by... Jakieś chaotyczne freski, które... Niewiele ci mówią.
Okej.
Okay. Aż trochę... JP, tak wydaje mi się, że ci ludzie to są ci Cocowa, o których tak nas wypytywałeś.
I domyślam się, że to może być to. Wiesz?
Kontynuujmy.
Dobra, więc idziecie dalej, tak? Dobra, więc dochodzicie do kolejnej jaskini. Która jest nad wyraz olbrzymia w stosunku do tych, jak chcesz, te korytarze i ten rozmiar tych jaskiń, które teraz widzieliście, one były adekwatne do istot, które idą za wami, ponieważ cały korytarz już jest zapełniony nimi i śledzą was. Więc no, musicie gdzieś tam schylić głowę i tak dalej. Natomiast teraz wchodzicie do dużej sali. Dużej sali, z której ten dźwięk dobiegał. I na końcu tej sali, sali jaskini dużej, która na jej końcu znajduje się jakiś taki właśnie kolejny korytarz już, tylko że w tym korytarzu z tego korytarza pada jakieś białe światło. I coś się rusza w tym korytarzu. Tak jakby ten korytarz był stosunkowo krótki i coś za nim dalej było. Więc jak idziecie dalej, to cała sala wypełnia się tymi istotami. Jest ich kilka tuzinów już.
Oni byli wobec agresywni? Nie. Czy po prostu...
Oni was czasem cię popchnie, może któryś tak dalej, ale wiesz, no, mają broń ze sobą. Więc jeżeli by byli agresywni, to mogliby was, może jakimś kosztem, ale spokojnie by was mogli pokonać i zdajecie sobie z tego sprawę. Natomiast widzicie, że jakieś światło właśnie dochodzi i im jesteście bliżsi tego, nie wiem, sala ma wielkości, no, takiej dużej sali lekcyjnej, powiedzmy, może. Przepraszam, może dwa razy większe niż taka sala. To jest dosyć spora, także jak podchodzicie do tego korytarza, to coś zaczynacie widzieć. I pada ze środka jakieś białe światło. Z dala nie było to tak widać, ale jak podchodzicie, już jesteście o wiele bliżej, to widzicie dziwny kształt, który w tej bieli, która bije, jest taka dosyć olśniewająca. Widzicie kształt istoty, która siedzi na jakimś piedestale i przypomina, ta istota przypomina indyjskiego bożka, którego żeście już zdążyli widzieć, i przypomina właśnie, nie jestem pewien, jak to się z tego odmienia, ale Ganesh czy Ganesha, czyli takiego boga słonia, tylko przypomina, ponieważ jest on przerażający. I proszę was, rzućcie sobie teraz na test na poczytalność.
55 weszło. Jeszcze weszło.
Jestem skrajnie poczytalny.
85 na 24.
Dobra, to wy widzicie tylko ułamek tego, więc nic nie tracicie, natomiast ty rzuć sobie K6 punktów. I teraz zapomniałem oczywiście znowu zasad.
Dyn, 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 dyn. 6.
Inteligencja?
18.
No. To właśnie, rzut na inteligencję.
To już jest jedna kwanta całości chyba, nie? Nie, jedna szósta.
To już jest w ogóle na maksa, nie? Ale teraz pytanie rzeczywiście, bo test na inteligencji tak czy inaczej jest robiony.
Chcesz, mogę ci podręcznik otworzyć na tym, jak nie masz.
Mam na zasadę do przeczytalności tam na komputerze.
22 na 80.
Czyli weszło.
Czyli źle, że weszło. Na inteligencję ma nie wejść.
Tak. Czyli doktor... wygeneruj następny raz Clyde'a.
Spoko, ściągnąłem jakąś postać z tego, z Dollhouse'a.
Dobra, bo właściwie i tak chciałem w tej chwili, to już miała być ostatnia scena, więc to, co się dzieje z doktorem... Poczekaj, ile ty miałeś tej poczytalności, ile ci zostało?
No, z 50 miałem 24.
Aha, to takim. Nie wiem, czy miałem wrażenie, że ty masz jakieś takie szczątkowe ilości tego.
No 24 to jest szczątkowa ilość.
Jedna czwarta.
Ja miałem poniżej 10 myślałem.
A nie, to teraz.
Parę razy tam, wiesz, gdzie tylko mogłem, to ej, pozwolisz mi odrobić, bo taki, wiesz, dwa punkty tutaj, trzy punkty
tutaj. Ale chyba już na piąta?
Co?
Chyba już na piąta?
Jedna piąta, co czego?
Była no cały pytalność.
No tak, 6. Tak.
Tak straciłeś.
6,24, no to.
Jedną czwartą straciłeś.
Jedną czwartą.
No, to co się dzieje z doktorem?
To może całą scenę tego, co się dzieje z doktorem. A, czekajcie, tutaj mam jeszcze. Zapomniałem. Dobra. Więc tak, atak szaleństwa wpada. Czyli... Dobra, rzuć K10. O, zobaczymy.
10.
Dziesięć. Ogólnie to będzie efekt tego, ale wpadasz w szał w tej chwili i nie wiem, powiedz, jak się czujesz, Paweł, ale raczej doktorze.
Ale jeszcze raz, jakby co zobaczyłem i...
Boga słonia.
Boga słonika, słonia? Takiego na szczęście.
Boga słonia, który jest przerażający i cię to bardzo przeraziło.
Wyjmuję pistolet i walę cały magazynek w tego słonia.
Okej. Absolutnie nic się nie dzieje. Więc no czujesz się jakby fizycznie i mentalnie pokonany w tej chwili. Wpadasz w... Teraz według zasad to może będę tłumaczył już następnym razem, bo to nie ma sensu tego przedłużać i też łatwiej będziemy wyjaśnić, jakie są konsekwencje tego, bo są dosyć takie konkretne, bo to jest... ta czasowa niepoczytalność, tak? Natomiast... O, to już opiszemy sobie dalej, bo chciałem to zamknąć. Natomiast to nie jest koniec dziwnych rzeczy, które się tutaj dzieją. Więc zakładam, że ty po prostu, nie wiem, padasz na kolana z wyrazem niedowierzania, a wy widzicie ten kształt, który gdzieś tam... To jest taki, jak po prostu jakbyście jakiś taki hologram oglądali, ale nagle wokół tej istoty poruszają się jakieś osoby, które tylko dają perspektywę, jak duża jest ta istota, ponieważ są maciupcy przy nim, tak jakby no taka kilkanaście razy większa od człowieka, jeśli to są ludzie, ta istota jest. I widzicie, że ktoś wokół niego tam się porusza, coś się dzieje. Natomiast w tej chwili, dopiero teraz zauważacie, że w cieniu ktoś stoi przy tym korytarzu. To światło tam świeciło, więc mogliście nie zauważyć tego. Ale w tej chwili w światło wychodzi z cienia jakaś postać, która dziwnie pociąga nosem, tak jakby miała olbrzymi katar i coś mówi takich, znaczy nie mówi, tylko wydaje jakiś dźwięk z ust, taki bardzo jakby coś w gardle jej się zbierało. I jest to nagi mężczyzna, który ma puste oczodoły, jego twarz jest zupełnie zmasakrowana, jego nos jest po prostu, zamienił się w jakiś taki wyciągnięty kawał mięsa, jego uszy po prostu są rozerwane. Widzicie, że brakuje mu zębów, jeśli w ogóle ma jakiekolwiek jeszcze zęby. Jego twarz wygląda po prostu, jakby ktoś ją zmasakrował podczas walki na pięści. I jest cały nagi i wychodzi w waszym kierunku, tak jakby mówił do was. Ale z jego ust tylko wychodzi jakiś taki bulgot i krew mu po prostu ścieka po ustach. Więc zróbcie sobie też może kolejny test, już nie męczmy tutaj doktora w tej chwili.
Ja jestem skrajnie, poczytam.
Albo właściwie czemu nie męczmy doktora?
Weszło.
Męczmy doktora.
Weszło nawet na połowę.
Weszło, tak?
Mhm. 23, 18, 5 punktów szczęścia. Nie da się?
Nie, poczytalności nie.
23 na 18.
To by nie wyszło, tak?
Nie.
To ty K3 jeszcze kolejny tracisz i w ogóle już, wiesz, mózg ci się smaży. Wam weszło?
Jeden.
To wy po jednym tracicie.
17.
Ta postać się zbliża w waszym kierunku i teraz pozwólcie, że rzucicie test na... test na inteligencję.
Weszło.
Oj, 16.
Jest bardzo inteligentny dzisiaj.
Nawet na 1/5? Nie, na 1/5 chyba nie.
Czy wam wszystkim weszło?
Wszystkim weszło.
Okej, okay. To orientujcie się, że znacie skądś tę postać, że widzieliście już gdzieś ta twarz, pomimo tego zmasakrowania, gdzieś coś wam się kojarzy.
Ja też?
Ty... Tak, ty też. Nie, poczekaj, nie, nie.
Ja dążę...
Nie, tobie nie.
No właśnie.
Tobie nie. Więc wam się kojarzy. Dociera do was, że widzieliście zdjęcie tego mężczyzny na Uniwersytecie w Mediolanie.
Hmm.
I wydaje się wam, że stoi przed wami Roberto Ancelotti. Dum, dum, dum.
To by kontynuuję.
To było 6, 10, 12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.